Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 20 dzień października 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Grażyna Chmurska, Sylwia Gips, Katarzyna Zawicka, Piotr Łoński, Marek Brzeziński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki Euranet, polecamy Państwa uwadze, kronikę ekonomiczną, Eurekę i lekcję języka francuskiego. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Zmarła siostra Emmanuel, zakonnica, która od dziesiątków lat poświęciła swe życie najuboższym mieszkańcom planety. Colin Powell popiera Baracka Obamę. Korespondencja z Nowego Jorku Andrzeja Dobrowolskiego. W Kanadzie zakończył się szczyt frankofonii. Prezes Międzynarodowego Funduszu Finansowego, a raczej walutowego, Dominik Strauss-Kahn popadł w tarapaty. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. W poniedziałek nad ranem zmarła we śnie na kilka dni przed swoimi setnymi urodzinami siostra Emmanuel, zakonnica, która od dziesiątków lat poświęciła swe życie najuboższym mieszkańcom planety. Siostra Emmanuel zgasła w domu starców Caen na południu Francji. Siostra Emmanuel, jej nazwisko rodowe brzmiało Madeleine Xenquin, urodziła się w bogatej rodzinie w Brukseli. W wieku 23 lat wstąpiła do zgromadzenia Notre-Dame de Sion. Ukończyła studia filozoficzne i literackie oraz nauczała w Egipcie, w Turcji i w Tunezji. W wieku 64 lat, kiedy przeszła na emeryturę, uzyskawszy zgodę przełożonej swego zgromadzenia, założyła w roku 1980 w najuboższej dzielnicy Kairu Stowarzyszenie Siostry Emmanuel i rozpoczęła jałmużnicze pielgrzymki po całym świecie w poszukiwaniu funduszy. W wieku 85 lat powróciła do Francji na prośbę przełożonych. O swojej przedwczesnej emeryturze mówiła tak.
Już taki mam temperament, że niczego w życiu nie żałuję. Uważam, że trzeba żyć każdą chwilą i radować się tym, czym Bóg mnie obdarowuje teraz. Czemu wracać do przeszłości, żałować, że się zrobiło to albo owo, co przeszkadza żyć teraz? Oczywiście, gdybym miała pozwolenie przełożonych, to bym została w bidonville aż do śmierci, to zupełnie oczywiste. Ale ponieważ moi przełożeni doszli do wniosku, nie wiem zresztą dlaczego, że nadszedł czas, by odpocząć, trudno. Powiedziałam bye-bye i wyjechałam, a kiedy przyjechałam do Francji, to się okazało, że jeszcze mam coś do zrobienia. I niezależnie od mego podeszłego wieku, wiem, dzięki Bogu, że wszystko jest w porządku.
Siostra Emmanuel pracowała przez dziesięciolecia bez wytchnienia na rzecz tych, którzy nie mieli niczego. Organizowała szkoły, przedszkola i szpitale, najpierw w Egipcie, następnie w Tajlandii, Turcji, w Indiach, na Sri Lance oraz w innych najuboższych krajach świata. Siostra Emmanuel ubrana była zawsze w szary zawój, szarą bluzę i tenisówki. Często występowała w telewizji i słynęła ze swej bezpośredniości i szczerości wypowiedzi. Pogrzeb siostry Emmanuel odbędzie się w środę w małym kościółku Caen. Zakonnica nie chciała żadnych honorów, nie życzyła sobie pochówku w katedrze Notre-Dame w Paryżu. Jednak w archikatedrze paryskiej zostanie w środę wieczorem odprawiona msza święta żałobna oraz zabrzmi rekwiem. Odejście siostry Emmanuel wywołało na całym świecie wielkie emocje. Rzecznik stolicy Piotrowej, kardynał Federico Lombardi, oświadczył, iż życie siostry Emmanuel świadczy, jak chrześcijańskie miłosierdzie przekracza granice kultur, wyznań i narodów. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy stwierdził: ona była siostrą nas wszystkich, była osobą najgłębszej wiary, niezłomnych przekonań oraz osobą czynu. Nie zapomnimy nigdy siostry Emmanuel, osobowości o niezwykłej energii, poczuciu humoru, która zawsze mówiła nam wszystkim po imieniu. Rektor Wielkiego Meczetu Paryskiego Dalil Boubaker podkreślił, że siostra Emmanuel była, cytuję, wielką pionierką solidarności człowieczej w wieku XX. Mówi Paryż RFI. Na dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi były szef amerykańskiej dyplomacji Colin Powell zadał bolesny cios własnej partii, popierając kandydata demokratów. Dla wielu obserwatorów wynik wyborów jest już przesądzony. Według sondaży Barack Obama może się już przygotowywać na przeprowadzkę do Białego Domu. Łączymy się z Andrzejem Dobrowolskim, naszym korespondentem w Nowym Jorku.
Chociaż tak na pewno następnego prezydenta USA poznamy najwcześniej, dopiero za 2,5 tygodnia, już dziś wiele wskazuje na to, że będzie nim Barack Obama. Senator z Illinois, który od dłuższego czasu przeważa w sondażach, ma zdecydowanie więcej pieniędzy na kampanię wyborczą. W niedzielę zaś zapewnił sobie poparcie jednego z najbardziej poważanych republikańskich polityków, emerytowanego generała Colina Powella. Wsparcie generała jest mocną deklaracją polityczną. Tym bardziej, że służył w republikańskich administracjach Ronalda Reagana, George'a Busha seniora oraz obecnego przywódcy amerykańskiego, pełniąc funkcję przewodniczącego kolegium szefów sztabów, doradcy prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego oraz sekretarza stanu. Może on rozproszyć wątpliwości wielu z tych, co nie do końca wierzyli, że Obama będzie skutecznym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Osłabia to zarazem pozycję senatora Johna McCaina, który przekonywał, że jest lepiej przygotowany, aby uporać się z groźbą terroryzmu oraz wojną w Iraku i w Afganistanie. Powell kwestionuje też kwalifikacje republikańskiej kandydatki na wiceprezydenta Sary Polin. Chociaż jeszcze do niedawna mało znana, gubernator Alaski początkowo wzbudziła wiele entuzjazmu, ale nie całkiem wykorzystała szansę, aby lepiej dać się poznać ogółowi społeczeństwa. Tym, co najbardziej jednak szkodzi republikańskiemu senatorowi, jest kryzys gospodarczy. To właśnie bowiem pogarszająca się sytuacja ekonomiczna najbardziej trwoży Amerykanów. Kiedy tracą pracę i tysiące, a nawet miliony dolarów na giełdzie, w tym także pieniądze z funduszy emerytalnych, wszystko inne schodzi na drugi plan. Im zaś więcej problemów z gospodarką, tym bardziej niekorzystny układ sił dla McCaina. Senator z Arizony, mimo wielu wysiłków, nie potrafił ściągnąć z siebie odium polityka związanego z obarczaną za kryzys finansowy ekipą George'a Busha. W oczach dużej części elektoratu jest zatem współwinnym katastrofy. Obama nie traci zaś żadnej okazji, aby łączyć oponenta z niepopularnym prezydentem. Chociaż ani McCain, ani Obama nie przedstawili cudownej recepty na uzdrowienie gospodarki, większość ludzi sądzi, że lepiej poradzi sobie z tym demokratyczny kandydat. Nie wierzą w skuteczność zmian, które proponuje związany od dekad z biurokracją waszyngtońską 72-letni McCain. Widzą natomiast konieczność radykalnych przeobrażeń. Coraz więcej Amerykanów zaś uważa, że niezbędny jest w tym celu prezydent reprezentujący nową generację polityków, a Obama jest młodszy o ćwierć wieku. Nie jest tajemnicą, że w zjednaniu wyborców demokraci pomagają pieniądze. Tylko we wrześniu zdołał zebrać na kampanię wyborczą 150 milionów dolarów. Także to świadczy o sympatii, jaką darzą go Amerykanie. Jednocześnie McCainowi zaszkodziły ostre ataki na Obamę. Jakkolwiek obydwaj kandydaci na prezydenta nie szczędzą wysiłków, aby przedstawić oponenta w jak najgorszym świetle, zdaniem wielu wyborców obóz republikanina znacznie przesadził. Szczególnym niewypałem wydają się sugestie o rzekomych związkach demokraty z terrorystami. O utrzymującej się przewadze Obamy w wyścigu o Biały Dom świadczą także ostatnie wyniki badań opinii publicznej. Według zaprezentowanego w niedzielę przez telewizję CNN ogólnokrajowego tzw. sondażu sondaży, demokrata prowadzi w stosunku 49-43%. Gdyby zaś teraz składali swe głosy na prezydenta wybierający go w amerykańskim systemie elektorzy, miałby ich 277, podczas gdy McCain zaledwie 174. Doświadczenie dowodzi, że wyniki poważnych sondaży w USA trafnie przewidują zwycięstwo w wyborach. Dotychczasowym wyjątkiem od tej reguły były tylko niektóre badania dotyczące kolorowych kandydatów na wybieralne urzędy. Jak będzie tym razem, przekonamy się już 4 listopada. Z Nowego Jorku mówił Andrzej Dobrowolski.
Mówi Paryż RFI. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przesłał do Dumy Państwowej, do Izby Niższej Rosyjskiego Parlamentu, do ratyfikacji traktaty międzypaństwowe z Abchazją i Osetią Południową. Układy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z tymi dwiema samozwańczymi republikami, które przy poparciu Moskwy oderwały się od Gruzji, zostały podpisane w Moskwie 17 września. Podpisy pod dokumentami złożyli w imieniu Rosji prezydent Dmitrij Miedwiediew Abchazji, prezydent Siergiej Bagaprz i Osetii Południowej, prezydent Edward Kokoity. Rosyjski prezydent zapowiedział wtedy, że Moskwa podpisze dodatkowe porozumienia z Suchumi i z Chinwali w takich sferach jak bezpieczeństwo, ochrona granic, walka z terroryzmem, handel, cło i inwestycje. Rosja oficjalnie uznała obie republiki 26 sierpnia, a 9 września nawiązała z nimi stosunki dyplomatyczne. Mówi Paryż RFI. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko stanie na czele własnego bloku politycznego, tworzonego z myślą o wyznaczonych na 7 grudnia wcześniejszych wyborach parlamentarnych. Nową grupę ugrupowanie o nazwie Bloku Szczęki Nasza Ukraina powstanie w oparciu o Sojusz Ludowy Nasza Ukraina i Ukraińską Partię Ludową. Obie partie należały do niedawna do prezydenckiego bloku Nasza Ukraina Ludowa Samoobrona, który po rozpadzie koalicji z blokiem Julii Tymoszenko na początku września podzielił się na dwie części. Ludowa Samoobrona ministra spraw wewnętrznych Jurija Łucenki rozpoczęła współpracę z ugrupowaniem premier Tymoszenko, nad Nasza Ukraina pozostała wierna Juszczence. O planach powołania własnego bloku wyborczego Juszczenko mówił podczas niedawnej wizyty w Rzymie. Mówi Paryż Refi. W Quebecu zakończył się szczyt frankofonii. Sylwia Gibbs.
Spotkania na szczycie 56 krajów należących do Międzynarodowej Organizacji Frankofonii odbywają się co dwa lata w Paryżu, Dakarze, Hanoi czy Bejrucie. Poprzedni szczyt miał miejsce po raz pierwszy w Bukareszcie, tegoroczny po raz drugi w Quebecu. Kraje ze wszystkich kontynentów łączy język francuski, którym posługują się ich mieszkańcy lub tylko ich część, jak w goszczącej szczyt Kanadzie. Tym razem sprawy językowe i kulturalne wyparte zostały na plan dalszy przez pilniejsze od nich problemy klimatyczne i kryzys finansowy. Wszyscy członkowie szczytu zobowiązali się do poparcia międzynarodowego spotkania na szczycie najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw na temat przebudowy instytucji finansowych. Spotkania, które zaproponował prezydent Francji Sarkozy. Wszyscy członkowie Międzynarodowej Organizacji Frankofonii zobowiązali się także do współpracy w walce z ocieplaniem klimatu. Chodzi o to, aby każdy z nich mógł uczestniczyć w realizacji planu redukcji o 50% emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Kraje bogate mają pomóc krajom rozwijającym się. Kanada już zgłosiła pomoc w wysokości 100 milionów dolarów dla małych krajów wyspiarskich w Afryce i na Pacyfiku. Na szczycie w Quebecu zapadła także decyzja o tym, że kraje frankofońskie będą się starały uzgadniać stanowisko podczas konferencji klimatycznych w Poznaniu i w Kopenhadze.
Mówi Paryż RFI. Samochód pułapka eksplodował w poniedziałek w Kunduzie na północy Afganistanu w chwili przejazdu konwoju niemieckich sił ISAF. Zginęli i ranieni zostali żołnierze niemieccy ISAF. Ucierpiała także ludność cywilna, pośród nich dzieci. Według niepotwierdzonych jeszcze informacji w wyniku eksplozji zginęło 5 dzieci i 2 żołnierzy. Niemieckie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że celem ataku był konwój niemieckich żołnierzy. Według źródeł policyjnych cytowanych przez agencję Reutera zginęło 2 żołnierzy, dalszych 2 zostało rannych. Według innego źródła w ataku zginęło także 5 dzieci, które miały bawić się przy drodze. Przed kilkoma dniami niemiecki Bundestag przedłużył o 14 miesięcy mandat sił Bundeswehry stacjonujących w Afganistanie i zwiększył pułap kontyngentu z 3,5 tysiąca do 4,5 tysiąca żołnierzy. W misji ISAF służy około 53 tysięcy żołnierzy z 43 krajów, w tym Polski. Niemiecki kontyngent stacjonuje na względnie spokojnej, bezpiecznej rubieży Afganistanu. Jego głównym celem jest pomoc w cywilnej odbudowie kraju. Mówi Paryż RFI. Prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego Dominique Strauss-Kahn popadł w nie lada kłopoty, nie tyle finansowe, ile obyczajowe, które jednak mogą również związać się z pewnymi kłopotami pieniężnymi w przyszłości. Wobec Francuza władze amerykańskie wszczęły dochodzenie. Podejrzewają go mianowicie o faworytyzm, czyli nielegalne wypłacenie sum pewnej damie, która pracowała w nowojorskiej siedzibie funduszu i z którą Dominique Strauss-Kahn połączył przed kilkoma miesiącami intymny związek. Owa dama z pochodzenia Węgierka zniknęła już ze Stanów Zjednoczonych z odszkodowaniem, który zdaniem amerykańskich śledczych nie należał się jej w żadnym stopniu. Dominique Strauss-Kahn przyznał się do romansu w stosownym oświadczeniu, w którym oświadczył, że epizod należący do przeszłości dotyczy wyłącznie jego życia prywatnego, natomiast osoba, z którą się czasowo związał, nie otrzymała żadnego wynagrodzenia wykraczającego poza kadr przewidziany prawem. Osobne oświadczenie złożyła obecna żona Dominique'a Strauss-Kahna, była dziennikarka telewizyjna Anne Sinclair oraz była żona znanego dziennikarza Iwona Levaj, który również z pochodzenia jest Węgrem, że romans jej obecnego męża uważa za zamknięty rozdział ich wspólnego życia, które rozwija się bardzo dobrze. O ile tego rodzaju histoire galante, jak mówią Francuzi, nie przysparzają we Francji dygnitarzom i politykom większych kłopotów zawodowych, a nawet nieraz dynamizują ich karierę, to za oceanem widziane są bardzo niechętnie, tym bardziej, że w sytuacji światowego kryzysu zachowanie prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego obserwowane jest szczególnie uważnie. Więcej o romansach i finansach w przeglądzie prasy. Mówi Paryż RFI. Zapraszamy na przegląd prasy właśnie. Katarzyna Zawicka, Janna Bernhardt.
Dzisiejsza prasa poranna skupia się na kilku głównych tematach, chociaż poszczególne dzienniki kładą szczególny nacisk na różne kwestie. Katolickie La Croix pierwszą stronę poświęca kryzysowi finansowemu. Lewicowa Libération pisze o kłopotach szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, byłego francuskiego ministra finansów Dominika Strauss-Kahna. Prawicowe Le Figaro obwieszcza z dumą, że Sarkozy narzucił Bushowi międzynarodowy szczyt do spraw finansów. W artykule redakcyjnym La Croix czytamy o różnicy zdań między Bushem i Sarkozym dotyczącej walki z obecnym kryzysem finansowym. Europa chciałaby przeprowadzić dogłębne zmiany w systemie finansowym. Stany Zjednoczone opowiadają się raczej za łagodniejszymi posunięciami, nie prowadzącymi do zburzenia murów, za którymi są bezpieczne już od 60 lat. W tej sytuacji szczególne znaczenie mieć będzie stanowisko wschodzących potęg gospodarczych, takich jak Chiny, Indie czy Brazylia. Przeprowadzenie europejskich planów nie będzie łatwe. Wystarczy choćby najbliższy przykład. Wtorkowa konferencja w sprawie zwalczania rajów podatkowych, w której ma wziąć udział około 20 państw członkowskich Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego, ale nie Stany Zjednoczone. Ranga tego spotkania znacznie wzrosła, kiedy okazało się, że to właśnie te raje podatkowe pozwoliły na ukrywanie strat niektórych ważnych banków. W interesie społecznym leży więc ich likwidacja. Ale żeby tego dokonać, potrzeba będzie bardzo dużego samozawarcia. Podobne próby były już podejmowane po zamachach 11 września, kiedy okazało się, że w niektórych rajach podatkowych gromadzone są fundusze służące finansowaniu terroryzmu. Ale zapału do walki z tym zjawiskiem wystarczyło na bardzo krótko, a potem kieszenie przestępców napełniały się w największym spokoju. W tym kontekście można się radować na myśl o tych licznych międzynarodowych spotkaniach, które mają się odbyć w najbliższym czasie. José Manuel Barroso stwierdził, że jest bardzo dumny z kluczowej roli, jaką odegrała Francja i Europa, czytamy w Le Figaro. Przyznać trzeba, że przewodniczący Komisji Europejskiej w ogóle z dość dużym optymizmem patrzy w przyszłość, czemu daje wyraz w wywiadzie udzielonym dziennikowi. Tymczasem wróg atakuje z innej strony. Dominik Strauss-Kahn, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest podejrzany o nepotyzm. W sobotę Wall Street Journal obwieścił, że DSK być może faworyzował jedną ze swych podwładnych, z którą miał romans. Jego żona, znana dziennikarka Anne Sinclair, na wzór Hillary Clinton, lojalnie stanęła po stronie męża, stwierdzając, że ta przygoda jednej nocy jest już daleko za nimi i niczego w ich związku nie zmieniła. Kochamy się jak pierwszego dnia, stwierdziła pani Sinclair. DSK przyznał, że istotnie incydent taki miał miejsce, zaprzecza jednak kategorycznie, jakoby miało to jakikolwiek wpływ na jego decyzję. We Francji romanse przywódców politycznych traktowane są jako ich sprawy prywatne. Szczytem tolerancji było przymknięcie oczu na podwójne życie François Mitterranda. Ale nawet Francuzi mają już trochę dosyć. Kiedy się zajmuje tak wysokie i odpowiedzialne stanowisko, czytamy w Libération, powinno się być bez zarzutu pod każdym względem. I chociaż francuska klasa polityczna również stanęła murem za Strauss-Kahnem, to nie można nie doceniać stanowiska tak zwanych szarych obywateli, których coraz mniej bawią barwne przygody ich przywódców. Dlatego też nie należy zbyt łatwo i z uśmieszkiem na ustach wsadzać tej afery do worka sprawy prywatne. Wybuchła ona w chwili światowego kryzysu finansowego, kiedy Europa oczekuje od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że zajmie się on nadzorem międzynarodowych rynków. Czy więc rzeczywiście chodzi tylko o incydent w prywatnym życiu? Z pewnością, tym bardziej, że o faworytyzmie mówi się, ale nie ma na to żadnych dowodów. Problem polega jednak na tym, że MFW, podobnie jak instytucje i wiele przedsiębiorstw amerykańskich, zakazuje związków szefów z podwładnymi. Można uznać, że to purytańska zasada, ale dura lex sed lex i Strauss-Kahn miał pełną świadomość, że taki zakaz istnieje. Można się oczywiście zastanawiać, dlaczego afera wybuchła teraz, wiele miesięcy po incydencie i nad rolą, jaką w niej odegrała delegacja rosyjska, nieprzychylna DSK, w momencie jego mianowania na szefa MFW. Fakt pozostaje jednak faktem. To głupie i najpewniej nieistotne potknięcie może mieć poważne następstwa i to nie tylko w życiu i karierze Dominika Strauss-Kahna.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowe wydanie Le Monde zdążyło zamieścić informację na temat śmierci siostry Emmanuel, którą kiedyś jeden z dziennikarzy nazwał
pogodną przekorą, starą, krnomrną zakonnicą. To określenie pasowało do niej jak ulał. Zawsze szczerze mówiła, co myśli, nie szczędząc dosadnych słów. Pełna energii zakonnica przez lata nauczała, a po przejściu na emeryturę zamieszkała w baraku w dzielnicy Nędzarzy w Kairze, by zajmować się dziećmi i biednymi szmeciarzami. Koptowie i muzułmanie stanowili większość jej podopiecznych. Czyż nie jest najważniejsze, by szanować tych, co myślą inaczej? Odpowiadała siostra Emanuel, pytana przez dziennikarzy o islam i o muzułmanów. Zrozumiała szybko, jak wielką pomocą jej działalności mogą być media. Stała się prawdziwą gwiazdą. Wierzyła nie tylko w Boga, ale i w ludzi, ludzi dobrej woli. Wystarczy trochę miłości i jesteś w raju, zwykła była powtarzać. Czasami traciła cierpliwość i w ostrych słowach publicznie atakowała burżów, krętaczy, polityków robiących niecne interesy i sprzedających broń. Starała się tego nie mówić publicznie, ale wszyscy wiedzieli, że nie zgadzała się ze stanowiskiem Kościoła w sprawach antykoncepcji czy celibatu księży. Przeżyła sama okres wątpień. Był moment, gdy zastanawiała się, czy nie zerwać ślubów zakonnych. Wytrwała jednak w wierze i z jeszcze większą pasją rzuciła się pomagać potrzebującym, dopóki wbrew jej woli hierarchia nie zdecydowała, że powinna już odpocząć. Wróciła więc na południe Francji, by odejść we śnie na miesiąc przed swymi setnymi urodzinami. Ta święta z Kairu przywodzi na myśl strofy Peggy poświęcone patronce Paryża świętej Genowesie. I wieśniacy prości i prości włościanie, jej starość oglądając, wierzyli w życie wieczne. Tak kończy Xavier Tarnicien swój artykuł w Le Monde. Odnotujmy jeszcze, że na pierwszej stronie w dzienniku dominuje kryzys. Chiny również dotknięte, tytułuje Le Monde. Pekin zapowiedział, że galopujące dotąd w górę wskaźniki wzrostu zatrzymają się w tym roku. Chiny zaczynają odczuwać konsekwencje kryzysu amerykańskiego i europejskiego, gdyż ekonomia tego kraju opiera się głównie o eksport i kłopoty inwestorów zagranicznych od razu są tu odczuwalne. Trzeba jednak sprecyzować, że w państwie środkowym nie ma jeszcze mowy o recesji. Wskaźnik rozwoju od kilku lat utrzymujący się na poziomie powyżej 10% spadł w trzech kwartałach tego roku poniżej tej bariery, zatrzymując się w okolicach 9,9%. A przewidywania na rok następny mówią o wzroście na poziomie 9,3%. Te liczby w tak wielkim państwie przekładają się w rzeczywistości jednak inaczej. Jak donosi korespondent gazety, już teraz w Chinach zamyka się wiele fabryk i zwalnia sporo osób.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
W Luksemburgu rozpoczął się wielki targ o plan klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej. Targują się ministrowie do spraw środowiska 27 państw członkowskich. Podzielił je tym razem spór o koszta ambitnego pakietu legislacyjnego opracowanego przez Komisję Europejską, aby zapobiec ocieplaniu klimatu. Zredukować o 20% emisję gazów cieplarnianych, zmniejszyć o 20% zużycie energii, zwiększyć o 20% zastosowanie odnawialnych źródeł energii w stosunku do 1990 roku. Plan 3x20 ma być wdrożony do 2020 roku przez wszystkie kraje członkowskie. Plan nie do zniesienia, oznajmiła na wstępie spotkania w Luksemburgu włoska minister Stefania Prestigiacomo. Ma on kosztować Włochy 250 miliardów euro rocznie, według ekspertów włoskich. Eksperci unijni są zdania, że zapomniano odliczyć od kosztów planu zyski z oszczędności energii. Jakby nie było, Włochy nie są w tej sprawie odosobnione. Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja, Bułgaria, Litwa, Łotwa i Estonia chcą, aby wzięto pod uwagę ich potencjał gospodarczy. Innymi słowy, by wdrażanie pakietu klimatyczno-energetycznego nie zmniejszyło konkurencyjności ich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. W kwestii redukcji CO2 Polska jest zainteresowana szczególnie. Jej gospodarka uzależniona jest w 94% od węgla. 9 innych krajów Unii chce uchwalenia pakietu w formie opracowanej przez Komisję. Są to Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwecja, Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Hiszpania. Niemcy natomiast postawiły w Luksemburgu twarde warunki. Wiadomo, że mają w perspektywie rezygnację z elektrowni atomowych i zamierzają w najbliższych latach wybudować 25 elektrowni węglowych. Bronią też, podobnie jak Austria, innych sektorów przemysłu ciężkiego. Francja, wyposażona w elektrownie atomowe, nie ma oporów co do pakietu energetyczno-klimatycznego, ale jako przewodnicząca Unii szuka rozwiązania polubownego. Prezydent Sarkozy uznał, że należy uwzględnić specyficzne problemy niektórych krajów. Minister Jean-Louis Borloo, który przewodniczy obradom w Luksemburgu, wyraził pewność, że negocjacje postąpią naprzód. Technicznych rozwiązań już teraz szukają unijni eksperci. Zdaniem agencji France Presse przetargi dopiero się zaczęły, tym bardziej, że równorzędny głos w kwestiach energetyczno-klimatycznych ma Parlament Europejski. Komisja do spraw ochrony środowiska naturalnego już uznała, że kryzys finansowy nie powinien wpłynąć na zmianę planu energetyczno-klimatycznego. Dziennik Le Monde zacytował opinię luksemburskiego eurodeputowanego Claude'a Turma z Grupy Zielonych, że Polska i Włochy znajdą się w mniejszości i nie będą mogły założyć weta, kiedy rozpoczną się negocjacje między Radą Europejską a Parlamentem. Ale w Parlamencie Europejskim zdania też są podzielone. Polscy eurodeputowani zasiadający w powołanej ad hoc tymczasowej komisji do spraw zmian klimatycznych, Jerzy Buzek i Adam Gierek, bronią projektów opartych na oczyszczonym węglu, mówi eurodeputowany Adam Gierek, który jest także członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
Węgiel w Unii Europejskiej trochę jest traktowany po macoszemu. A to dlatego, że dopóki Polska, największy producent tego surowca, nie przystąpiła do Unii Europejskiej, to właściwie żaden z większych krajów europejskich nie bazował głównie na tym pierwotnym źródle energii. Aktualnie rynek europejski poszerzył się o dużego producenta węgla, jakim jest Polska. W propozycji wstępnej jest powiedziane, że po 2020 roku wszystkie elektrownie, które bazują na węglu, powinny posiadać urządzenia do wychwytywania dwutlenku węgla. Oczywiście jest to bardzo trudne. Praktycznie rzecz biorąc, ja patrzę na mój kraj, w ciągu 13 lat nie do zrealizowania bez dodatkowych środków. Jest to bardzo duże wyzwanie. To jest jedna tylko z technologii, ta technologia, która jest narzucana, technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w geologicznych pokładach. To znaczy przez zdmuchiwanie bardzo głęboko w struktury geologiczne, no gdzieś tak 2000 i ponad 2000 metrów. Clean Coal, on obejmuje tę technologię wychwytywania dwutlenku węgla, obejmuje technologię gazyfikacji węgla, jak również technologię upłynniania węgla. Tutaj jest powołana europejska platforma badawcza, technologiczna, jak również w Polsce mamy powołaną tę platformę prawie czystego węgla i to się rozwija, będziemy nad tym pracować. Dlatego, że węgiel w ostatecznym rachunku jest bardzo perspektywicznym, okazuje się, paliwem z punktu widzenia energetyki Unii Europejskiej. W sytuacji, kiedy ropa i gaz w najbliższej perspektywie się skończą, a energetyka atomowa ma również swoje ograniczenia, i to poważne ograniczenia dotyczące składowania odpadów radioaktywnych. Jeszcze innym ograniczeniem jest również wyczerpywanie się zasobów rudy uranu. No więc ten węgiel, ale już czysty węgiel w formie takiej, która w mniejszym stopniu emituje do atmosfery CO2, jest i będzie przyszłościowym paliwem.
Mówił Adam Gierek, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Tymczasowej Komisji do Spraw Zmian Klimatycznych w Parlamencie Europejskim.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
Kryzys kredytu, będący bezpośrednią konsekwencją kryzysu finansowego, zaczyna budzić poważną troskę samorządów terytorialnych, francuskich mairostw, departamentów i regionów. Okazuje się, że banki odpowiadają opieszale i skąpo na przetargi rozpisywane przez samorządy, a ich oferty są cokolwiek droższe niż dotąd. Sytuacja nie jest w niczym tragiczna, ale utrudnia życie samorządów i na tyle budzi niepokój władz centralnych, że Ministerstwo Budżetu zamówiło pilną analizę sytuacji finansowej samorządów obejmujących wspólnoty powyżej 20 tysięcy mieszkańców i tych, które już wcześniej znalazły się pod nadzorem z powodu naruszenia równowagi budżetowej. Globalnie ocenia się potrzeby kredytowe samorządów na 12 miliardów euro do końca tego roku. Od ich uzyskania zależy rozpoczęcie lub kontynuowanie inwestycji publicznych, a w konsekwencji zatrudnienie setek tysięcy osób. Ofert przetargowych niektóre samorządy otrzymują od banków dwa razy mniej niż zwykle. Banki zwlekają z odpowiedzią, kiedy przetarg dotyczy sum rzędu kilkunastu milionów euro, a w wypadku wyższych kredytów nie chcą już angażować się na całą sumę. Ponadto kredyt drożeje. Przed rokiem banki udzielały samorządom pożyczek 20-letnich średnio na 4,95%. Dzisiaj proponują od 5,10% do 6%, tłumacząc, że czekają na efekty planu państwowych gwarancji dla tego rodzaju kredytów. Eksperci nie spodziewają się jednak, by koszt kredytu powrócił do poziomu sprzed kryzysu. Dla większości samorządów taka różnica ułamka procenta w kosztach kredytu stanowi poważny problem, bo albo muszą rezygnować z części inwestycji, albo muszą ten wzrost kosztów sfinansować, obcinając na przykład budżet socjalny lub kulturalny. W obu wypadkach oznacza to zmniejszenie zatrudnienia na ich terytorium i pogorszenie tak ważnych z wyborczego punktu widzenia statystyk. W dodatku okazuje się, że niektóre samorządy są zagrożone istną katastrofą kredytową, a to ze względu na strukturę ich zadłużenia. Socjalistyczny deputowany Claude Bartolon, były minister do spraw miast w rządzie Jospena, wybrany w tym roku przewodniczącym samorządu trudnego podparyskiego departamentu Seine-Saint-Denis, nie wierzył własnym oczom, gdy przeanalizował długi departamentu. 97% zadłużenia to tak zwane kredyty toksyczne. Poprzedni samorząd, kierowany przez komunistów, dał się skusić, niczym amerykańscy beneficjenci subprimes, na produkty bankowe o ruchomym oprocentowaniu. Obsługa zadłużenia może wskutek tego podwoić się w najbliższym czasie, wzrastając z 40 do 80 milionów euro rocznie. Jest to przypadek skrajny, ale nie jedyny. Takie miasta jak Brest, Laval, Saint-Étienne, notabene wszystkie rządzone przez lewicę, muszą się liczyć ze wzrostem kosztu obsługi zadłużenia o 25%, bo także korzystają z kredytów o ruchomym oprocentowaniu. Mieszkańcy tych miast mogą się spodziewać wzrostu podatku lokalnego o co najmniej 10%.
RFI, Radio France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Obrońcy samochodów napędzanych elektrycznością we Francji poddali się. W latach 90. ubiegłego wieku sprzedano ich zaledwie 15 tysięcy sztuk. Firmy Bolloré i SVE, filia Dassault, nie opuszczają jednak rąk. Produkują silniki o napędzie hybrydowym. W samochodach o takim napędzie stosowane są nowoczesne akumulatory jonowo-litowe dostarczające 25 kW. Jeden z francuskich naukowców zasiadających w Komitecie Francuskich Konstruktorów Samochodowych twierdzi, że przyszłość leży w akumulatorach litowych, ale koszt ich wyprodukowania jest jeszcze zbyt wysoki. Potrzeba 1 euro na wyprodukowanie 1 watogodziny, a 6 litrów benzyny to około 20 kWh. Stąd inne pomysły. Pierwszy samochód napędzany sprężonym powietrzem znajdzie się w sprzedaży w Europie i w Indiach jeszcze przed końcem tego roku. Ma kosztować około 7 tysięcy dolarów. Jedno powietrzne tankowanie trwa kilka minut i kosztuje niecałe 2 euro. Pozwala ono przejechać samochodowi, do którego wejdą 3 osoby, 200 km, przy czym jego prędkość maksymalna wynosi 110 km na godzinę. Jeśli jego kierowca nie ma w pobliżu stacji z odpowiednim kompresorem, to może swoje auto podłączyć do zwykłego gniazdka elektrycznego. W jednej chwili silnik pojazdu zmienia się w sprężarkę, która tłoczy powietrze do zbiornika. Trwa to jednak znacznie dłużej. Aż 4 godziny. Auto nie hałasuje ani nie wydziela żadnych zanieczyszczeń. Zasada działania zastosowanego w nim silnika pneumatycznego to odwrotność zasady działania sprężarki. Sprężone powietrze z butli pod bardzo wysokim ciśnieniem trafia wprost do cylindra. Pod jego naciskiem tłok opada. Odpowiedni mechanizm przełącza zawory i wstrzykuje powietrze pod tłok, który wędruje do góry. Cykl się zamyka i powtarza. Tu pojawia się też wada wynalazku. Duże ciśnienie zbiornika z powietrzem w razie wypadku może spowodować wybuch. Ale tę samą wadę mają także przyszłościowe samochody na benzynę lub wodór. Być może samochody na powietrze przyjmą się tylko w ruchu miejskim. W każdym razie silnik samochodu na powietrze ma sprawność dwukrotnie większą niż silnik benzynowy, a dzięki niskiej temperaturze pracy olej wymienia się w nim jedynie co 50 tysięcy kilometrów. Samochód o nazwie Minicat albo CityCat produkowany jest przez indyjski koncern samochodowy Tata, ale skonstruowała go francuska firma Moteur Développement International. Jego twórcą jest Francuz Guy Nègre. Wykorzystał on pomysł polskiego inżyniera Ludwika Mękarskiego, który już w 1870 roku skonstruował we Francji tramwaj zasilany powietrzem. Największa sieć tramwajowa systemu Mękarskiego funkcjonowała w Nantes we Francji w 1879 roku. Liczyła 39 kilometrów linii tramwajowych i w ciągu 34 lat przewiozła około 12 milionów pasażerów. Podobne linie wybudowano także w Paryżu i w Nowym Jorku, ale wysokie koszta produkcji i eksploatacji spowodowały, że konstruktorzy od tego pomysłu odeszli.
RFI, la radio du monde.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Grzyziński.
Włoskie pizzerie, tureckie i greckie kebaby skwierczące nad ogniem, chińskie, wietnamskie i kambodżańskie nemi pieczołowicie owijane w sałatę i w miętę, żabie nóżki z solą i pieprzem, kaczka na chrupku, japońskie sushi i sashimi, najbardziej estetyczna, ciesząca nie tylko podniebienie, ale i oko kuchnia świata. Kuskus z Magrebu i kurczak w pikantnym sosie w restauracji z Beninu, czyli Dahomeju, gdzie kobiety w czasie wojny szły na pierwszej linii frontu. I nowozelandzkie przysmaki pod znakiem kiwi naprzeciwko Pałacu Luksemburskiego. Kuchnia to jedno, jakże ważne okno na świat. Obok niego angielskie i irlandzkie puby pełne pienistego Guinnessa. Marokańczycy, Włosi, Polacy, przybysze z Gany i z Liberii. W Boissy-Saint-Léger pod Paryżem na 14 tysięcy mieszkańców doliczono się ponad 100 narodowości. Jest kościół katolicki, protestancki, jest miejsce kultu muzułmanów prawosławnych. Jedną z największych społeczności w Alfortville na południowo-wschodnich przedmieściach Paryża stanowią Portugalczycy i Ormianie. Alfortville zaczyna się, czy jak to woli, kończy w widłach utworzonych przez dwie rzeki, tam gdzie Marna wpada do Sekwany. Trafić to jest bardzo łatwo, bo jak tylko wyjedzie się z Paryża autostradą w kierunku Metzu, Strasburga i Nancy, to już po kilkuset metrach widać po prawej stronie charakterystyczną sylwetkę chińskiej pagody, w której znajdują się hotel, dwie restauracje i sklep z chińskimi przysmakami, przyprawami, porcelaną, meblami i strojami. W tym samym miejscu miała się w czasach rzymskich znajdować świątynia ku czci albo Jupitera, albo czyli Jowisza, odbierającego cześć w świątyni na rzymskim Kapitolu, boga pogody, błękitnego nieba i układów, albo świątynia Merkurego, boga handlu, jednym słowem, obstawanie najgorsza. W Alfortville mieszka największe po Marsylii skupisko Ormian, którzy przybyli tutaj uciekając przed masakrami w Imperium Otomańskim. Alfortville jest miasteczkiem młodym. 200 lat temu w tym miejscu nie było niczego poza mokradłami, mniej więcej regularnie zalewanymi przez kolejne powodzie. Sekwana toczy się leniwym nurtem, nobliwa i dostojna przed do Paryża, ale specyfika geomorfologiczna terenów sprawiła, że przy każdym przypływie okoliczne tereny stały pod wodą. W 1927 roku wybudowano most Ivry. Zastąpił barki, dzięki którym można się było przeprawiać na drugi brzeg rzeki z Maison Alfort, miasta znacznie starszego, bo wspominanego już w czasach Hugona Capeta. Władca nadał do niego prawa benedyktyną z opactwa Saumur de Fosse. W nazwie zarówno Maison Alfort, jak i Alfortville przewija się ten sam rdzeń. Pochodzi ono z zamku Harfort, który król Francji kupił w 1765 roku. Potem nazwa zmieniła się w Alfort, pisane przez H, nieme w języku francuskim i z latami gdzieś zagubione. I tak pozostało Alfort. Król kupił pałac i otaczające go tereny zwane Maison Ville, aby tutaj założyć szkołę weterynaryjną. Z kolei w Alfortville osiedlali się przybysze z Maroka, z Algierii, z Czarnej Afryki, z Hiszpanii, ale przede wszystkim z Portugalii i właśnie wspomnieni Ormianie. W 1915 roku mieszkał tutaj tylko jeden Ormianin, właściciel sklepiku uwiecznionego na starej fotografii. Dzisiaj na 30 tysięcy Alfortvillian 7 tysięcy to Ormianie, których partia, rzecz zrozumiała, jest reprezentowana w tutejszych władzach. W Alfortville, miasteczku robotniczym, podobnie jak na całym południowo-wschodnim obrzeżu Paryża, niemal od zawsze rządzili socjaliści. Jednak partia Ormia to centroprawica. Wydają gazetkę, mają swój kościół, szkołę, ośrodek kultury ormiańskiej. Jean-Varujan Sirpian, przewodniczący organizacji Ormian i liberalnych demokratów, mówi, że teraz najważniejszą sprawą jest przeciwstawienie się coraz bardziej narastającej fali głosów usiłujących zaprzeczyć, iż Ormianie byli ofiarami ludobójstwa, zaplanowanej i systematycznie prowadzonej akcji eksterminacji ludności ormiańskiej w Imperium Otomańskim w odwecie za popieranie przez Ormian Rosji, z którą ówczesna Turcja była w stanie wojny. W latach 1915-1917 zginęło według źródeł ormiańskich od 1,5 do 2 milionów Ormian. Według Turcji, która głośno protestuje przeciwko tezie, iż było to ludobójstwo, poległo 300 tysięcy Ormian i tysiące Turków. W kwietniu Ormianie z Alfortville zbierają się przed krzyżem w centrum miasteczka. Przed kilkoma laty nieznani sprawcy obrzucili krzyż koktajlami Mołotowa, czyniąc napis o hołdzie pamięci ofiar pogromów niemożliwym do odczytania. W Alfortville w każdą niedzielę i środę odbywa się tak. To nietuzinkowa impreza, tutaj można kupić mydło i powidło. W arabskiej piekarni sprzedają najwspanialsze bagietki w okolicy. Chińczyk z Francuzem handlują smakowicie pachnącymi kurczakami z rożna. Ormianie i Turcy dają skosztować oliwki, wybierane warząchwią z wielkich garów, niegarów, wiader, niewiader. Obok rolnik z piekarni sprzedaje kilkanaście gatunków ziemniaków, wnikliwie sprawdzając, w jakim celu jego klient chce kupić, jak powiadają górale z Podhala, grule. Czy będzie podawać ziemniaki w mundurku, smażone, frytki gotowane na parze, czy w innej formie ziemniaczanej. Tam ryby szpady u Portugalczyka, tutaj smażona świńska nóżka u czarującej francuski ustrojonej w fartuszek z falbankami. Obok Arab zachęca do kupna zabawek, inny ciuchów. Libańczyk wymuje cygaro z dzioba i uprzejmie się witając proponuje ostra marynowane papryczki, pestki słonecznika albo dyni lub polskie ogórki konserwowane. Tam buty, tutaj zegarki, tutaj podparyski bard brzdęka na gitarze, patrząc obojętnym okiem na tłum białych, czarnych, śniadych, biało-żółtych, kremowo-czarnych mam i dzierlatek, kandydatek na mamy, który grzebie, przewraca, nurkuje w stercie ciuszków za jedno, może 3 euro dla maluchów. Żyd z Maroka, ożeniony z Meksykanką z Kalifornii, sprzedaje szale o cudownej miękkości w dotyku i czarodziejskiej magii barw. Jak się potargować w 6 językach, nawet znając 2, to odda za darmo, ale nie honor przyjąć, więc trzeba się targować w drugą stronę, pod górkę. Ile zapłacić tym razem, samemu zwiększając cenę. Oto XIX-wieczny kościół Matki Bożej. Lewicowa Rada Miasta nie pozwoliła na przyjęcie pieniędzy rąk prywatnych na odrestaurowanie zniszczonej piorunem dzwonnicy, a potem zabroniła noszenia duchowych sukienek w dni nieświątecznym. Zawsze przy kościele otwarta kaplica z pięknym obrazem Matki Bożej i witrażami przedstawiającymi sceny życia Chrystusa. Jest idealnym miejscem do zatrzymania się w biegu i refleksji w ciszy oddzielonej murem i mistycznym nastrojem od szalejącego po drugiej stronie zgiełku. Czymś tak bardzo ulotnym.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiaj, drodzy słuchacze, w audycji Le Français, ça vous chante proponujemy wam bajkową podróż do Syrakus w towarzystwie popularnego piosenkarza, poety Henri Salvadora. Henri Salvadora. Salvador pochodzi z Gujany francuskiej, gdzie urodził się w roku 1917. Miał zaledwie 7 lat, gdy znalazł się w Paryżu. Tutaj wkrótce zetknął się z jazzem i rozmiłował się w tej muzyce. Z zapałem zaczął uczyć się gry na gitarze. Stał się też gorącym wielbicielem Django Reinharda, z którym później grywał. Karierę sceniczną rozpoczął bardzo młodo, już w wieku lat 16. Potem, podczas wojny, brał udział w imprezach organizowanych dla wojska i tym sposobem poznało go tysiące amerykańskich żołnierzy. Zabrali oni ze sobą za ocean niezapomniane wrażenia, których im dostarczył. Ich rodacy przyjęli go z entuzjazmem i obdarzyli miłością oraz przydomkiem Fireball, kiedy w 1956 roku występował przez pewien czas w tamtejszej telewizji jako gość słynnego podówczas programu The Ed Sullivan Show. Henri Salvador podbija publiczność nie tylko talentem, ale i żywiołową radością, tryskającą z nieustannie roześmianej twarzy. Z tamtych lat pochodzą takie piosenki jak Une chanson douce czy Maladie d'amour, które przyniosły mu prawdziwą popularność.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant.
W tym też okresie Henri Salvador zaprzyjaźnił się z poetą Borysem Wianem i przez szereg następnych lat z nim współpracował. Ich wspólnym dorobkiem są teksty ponad 400 piosenek, teksty drapieżne, krytyczne, pacyfistyczne. Razem także prowadzili humorystyczne audycje radiowe, których tematem była tak zwana patafizyka, czyli roztrząsanie zmyślonych problemów. Jeszcze jedna ich wspólna pasja to popularyzowanie we Francji rock'n'rolla.
Enfin, Boris Vian, c'est ce qui est merveilleux, ce qui m'a laissé un héritage que...
Miałem to wielkie szczęście przyjaźnić się z Borysem Wianem. Całkiem nieoczekiwanie odziedziczyłem jego publiczność. Kiedy od nas odszedł, stał się sławny i odkryła go młodzież. Ta młodzież, która go uwielbiała, pokochała też mnie, bo byłem jego przyjacielem. Teraz, śpiewając jego poezję, chcę sławić tę naszą przyjaźń. Chcę też powiedzieć tak, byliśmy kumplami.
Utrata przyjaciela w 1959 roku nie zahamowała dalszej jego twórczości. W 1962 roku Salvador komponuje jedną z najpiękniejszych swoich piosenek, Syracuse. Piosenka o tęsknocie do dalekiego świata, do miejsc pięknych, a nieznanych, które chciałoby się zobaczyć, zanim wiek nie zgasi pragnień, zanim wiosny przeminą, jak mówią słowa piosenki.
J'aimerais t'en voir
Wszystkie te miejsca, które autor tak bardzo chce odwiedzić, to przecież nie tylko atrakcje turystyczne i egzotyka, to znacznie więcej. Dla niego są to miejsca mityczne, których same już nazwy fascynują i pobudzają wyobraźnię. Jednym z takich miejsc są właśnie sycylijskie Syrakuzy, znamienity w starożytności ośrodek greckiej kultury i nauki, ojczyzna Archimedesa. To także wiszące ogrody Babilonu, jeden z siedmiu cudów świata. To też Kerwan, święte miasto islamu.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerwan. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama.
Et le palais du grand lama.
W tej pełnej poezji piosence wszystko może się wydarzyć. Mogą się na przykład przyśnić na wyniosłym szczycie wulkanu Fuji słynni kochankowie z Werony, Romeo i Julia.
Rêver des amants de Vérone, au sommet du Fujiyama.
Autor marzy o podróżach do Syrakuz i wszystkich innych bajecznych miejsc świata, aby móc je potem rozpamiętywać już w Paryżu, który jest jego macierzystym portem.
Pour m'en souvenir à Paris.
W języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante przewidzieliśmy zapoznanie się z przyimkami, które stosować należy wskazując miejsca, do których, jak w swej piosence Henri Salvador, do Syrakuz, mamy zamiar się udać lub z których przybywamy, bądź też w których właśnie jesteśmy. Syracuse, niewątpliwie jedna z najpiękniejszych piosenek Henri Salvadora, doczekała się innej znakomitej interpretacji. Znalazła się w repertuarze Yves Montand, wielkiego uwodziciela publiczności na całym świecie. Posłuchajmy jego wykonania.
J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan. Grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. De Vérone au sommet du Fuji.
Lucia ma voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant.
W piosence, którą Państwo usłyszeli, jest mowa o różnych miastach. Syrakuzach, Keruanie, Babilonie, Weronie, Paryżu, ale też o Wyspach Wielkanocnych i państwach, które, jeśli nawet nie wymienione z nazwy, łatwe są do odgadnięcia. Pałac Wielkiego Lamy jest w Tybecie. Ośnieżony wulkan Fuji w Japonii.
Il aimerait aller à Syracuse, pas vous?
Moi, je suis sicilien d'origine. J'habite à Paris, mais je viens de Syracuse.
C'est le train qui arrive de Vérone ?
Oui. Il s'arrête deux minutes ici et il va à Venise.
Wskazując miasto jako kierunek podróży, używamy przyimka A. Jest to odpowiednik polskiego do.
Je vais à Syracuse. Tu vas à Kerouan.
Tenże przyimek A wskazuje również miejsce pobytu, jak polskie w.
Je suis à Syracuse. Il est à Paris.
Natomiast w odpowiedzi na pytanie skąd, nazwa miasta jest poprzedzona przyimkiem de albo d z apostrofem przed samogłoską.
J'arrive de Vérone. Lui, il vient de Babylone. Nous arrivons de Syracuse.
Jest jednak kilka wyjątków. Jeśli w nazwie miasta znajduje się rodzajnik le, jak Le Mans, Le Havre, Le Caire, przyimek i rodzajnik zostają ściągnięte, a więc A plus le daje o, lub w przypadku de plus le mamy du.
Il habite au Caire depuis 10 ans. Il vient du Mans. Moi j'arrive du Havre. Nous sommes au Havre.
Bardziej skomplikowane są zasady odnoszące się do nazw krajów. Pamiętać należy, że większość tych nazw w języku francuskim zawiera rodzajnik męski – le lub żeński – la. Mówimy więc i piszemy le Brésil, le Pérou, le Japon. Tak jak te wymienione rodzaju męskiego są wszystkie nazwy krajów zakończone na a, jak le Rwanda, le Nigeria, Le Guatemala, le Canada. Rodzaju żeńskiego są nazwy krajów zakończonych na e. Na przykład la Belgique, la Roumanie lub la France i la Pologne. Są jednak wyjątki. Le Mexique, le Zaïre, le Cambodge. Jeżeli nazwa kraju rozpoczyna się samogłoską, jak l'Italie, l'Allemagne, albo H przydechowym, jak la Hongrie, la Hollande, a zakończona jest na E, jest rodzaju żeńskiego. W innym przypadku będzie rodzaju męskiego. Istnieją także nazwy w liczbie mnogiej, les États-Unis albo les Pays-Bas, przy których obowiązują te same reguły, co przy rodzaju męskim.
już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.